Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Krzysztof Myszak, a my, drodzy Państwo, rozmawiamy o Iraku z doktorem Witoldem Repetowiczem, autorem wielu książek o Bliskim Wschodzie, także o Iraku, między innymi Allah Akbar, o wojnie i pokoju w Iraku. No i Allah Akbar, zdecydowanie Państwo Islamskie i inni fundamentaliści, radykałowie, terroryści zawłaszczyli, i myślę, że sami muzułmanie, zresztą wielu z nich spotykam i to mówią, że no nie są do końca zadowoleni, wręcz przeciwnie, są smutni, zasmuceni, wkurzeni, że to słowo, które wyraża pozdrowienie Allah, słowo Allah na Bliskim Wschodzie oznacza Boga, niekoniecznie tego Boga dla muzułmanów, ale generalnie Boga, więc tu warto o tym pamiętać. Allah Akbar i książka pana doktora, wydawnictwo Otwarte, rok 2019, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast nas interesuje dzisiaj, drodzy Państwo, w tej ostatniej części, no właśnie, walka z Państwem Islamskim, zawiązanie globalnej koalicji. No i właśnie, no wydaje się, że ta walka jest skuteczna, że Państwo Islamskie niczym hydra nie ma perspektyw, choć tak jak Pan zauważył wcześniej, Panie Doktorze, my nie wiemy, co się będzie działo w przyszłości. Natomiast ta dynamika, ten układ gry dzisiaj, Asad, który się umocował, wydaje się, że przetrwał arabską wiosnę. No Irak, który no nie jest pełną demokracją, ale jednak udało się poukładać te puzzle, te klocki, te trzy żywioły, powiedzmy z grubsza, Kurdów, szyitów, sunnitów. No i Państwo Islamskie, które oczywiście było wymierzone w szyitów, ale nie tylko. Ta globalna koalicja, jaka była recepta na sukces globalnej koalicji i finalnie rozmontowanie Państwa Islamskiego w roku, zdaje się, 2019, ostatnie przyczółki na terenie Syrii rozbite. Jaka była recepta na sukces, panie doktorze?
No jest to bardzo złożona kwestia, więc postaram się bardzo w wielkim skrócie to powiedzieć, co i tak będzie długie. Otóż najpierw trzeba powiedzieć tak, że tak jak pan tutaj wspomniał, że Państwo Islamskie nie było uznane przez społeczność międzynarodową, przy czym no właśnie chodzi o to, że Państwo Islamskie nie ubiegało się o to uznanie, ponieważ odrzucało porządek międzynarodowy, a sunnici, którzy na początku ze względu na konflikt z Nurim al-Malikim przyjęli wejście Państwa Islamskiego z otwartymi rękoma, bardzo szybko przekonali się, że ich oczekiwania są zupełnie inne niż plany Państwa Islamskiego, ponieważ sunnici nie chcieli wymordowania szyitów i nie chcieli stworzenia jakiegoś kalifatu będącego w opozycji do całego porządku międzynarodowego, tylko chcieli odbudować sunnicki Irak z dominacją sunnicką, który wejdzie, prawda, wszystko wróci do sytuacji sprzed 2003 roku i ten Irak będzie funkcjonował w ramach porządku międzynarodowego.
Jakkolwiek to brzmi, panie doktorze, jedna rzecz mnie interesuje. To znaczy, że sunnici z Iraku przyjęli powstanie, zawiązanie Państwa Islamskiego z pewnym umiarkowanym optymizmem, mając wobec nich zupełnie inne oczekiwania. Dopiero później był reality check i rozczarowanie.
Tak, dokładnie. W ten sposób to można w uproszczeniu przyjąć. Tutaj też trzeba podkreślić, że początkowo Państwo Islamskie nie było konfliktu między Państwem Islamskim a Kurdami, przynajmniej większością, bo tam były starcia w Diyali, ale ogólnie to nie było tego konfliktu. Natomiast w pewnym momencie zamiast iść na Bagdad, to w sierpniu 2014 roku Państwo Islamskie ruszyło na Kurdów i wtedy się zaczęła interwencja amerykańska, tak? I tutaj to jest jakby jedna kwestia. Natomiast kolejną kwestią jest to, że państwa arabskie, które początkowo z sympatią, można powiedzieć, patrzyły się na to, co się dzieje w Iraku, czyli na to, że państwo islamskie walczyło z szyitami. Szybko zorientowało się, że znalazły się w pewnej pułapce. To znaczy pułapka była, polegała na trzech rzeczach. Po pierwsze, wojna z państwem islamskim spowodowała również interwencję Iranu w Iraku i w tym momencie państwa arabsko-sunnickie zobaczyły, że Iran w ten sposób się umacnia, że wręcz nie tyle osłabiają się wpływy irańskie w Iraku, co umacniają się te wpływy irańskie w Iraku. Więc w 2017 roku Arabia Saudyjska doszła do wniosku, że trzeba zmienić politykę wobec Iraku, bo wcześniej nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych od 2003 roku. Zmieniła tą politykę i zaczęła akcentować, że my tutaj, że sunnici, szyici, nieważne, trzeba jedność arabską zachować i tak dalej, i tak dalej. Więc to był drugi element, że tego zewnętrznego wsparcia, to zewnętrzne wsparcie w pewnym momencie się wyczerpało dla państwa islamskiego. Zresztą jeszcze dodatkowy był powód. Arabia Saudyjska też zobaczyła, że państwo islamskie jest taką żmiją, której nie da się kontrolować i która, prawda, no, ukąsi również tego, kto ją hoduje, tak? Więc państwo islamskie stało się w pewnym momencie również zagrożeniem dla tych państw sunnickich, arabskich. Natomiast trzecia kwestia to jest to, że była bardzo szeroka, powiedziałbym, nawet nie tyle koalicja, co liczba podmiotów, które walczyły z państwem islamskim. I tutaj z jednej strony były to Stany Zjednoczone i siły wspierane przez Stany Zjednoczone, ale z drugiej strony był to Iran i milicje szyickie w Iraku. I przez cały ten okres wojny z państwem islamskim panował taki niepisany rozejm między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Znaczy te siły nie wchodziły sobie w drogę tutaj, no bo Al-Hashashabi, jakby tutaj nie oceniać tych sił, no to one odegrały potężną rolę w zniszczeniu państwa islamskiego. To oczywiście było potem przemilczane w narracji zachodniej, ponieważ no nie było to zbyt, nie wpisywało się tutaj w obraz pożądany. Natomiast one odegrały naprawdę potężną rolę i sobie nie wchodziły w grę, tak? Był cel, oczywiście Hashabi też było przekonane, że Amerykanie wspierają państwo islamskie, bo to była ta mentalność, ta narracja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj też kluczową rolę odgrywał generał Kasem Sulejmani, który potem, prawda, został w 2020 roku w styczniu zabity na rozkaz Donalda Trumpa.
Ale zaraz, odegrał, no właśnie, bo to też jest ciekawy wątek, panie doktorze. Kasem Sulejmani, dzisiaj przecież postać, bohater. Wcześniej rozumiem, że brał udział w no, działaniu, które miało na celu osłabienie państwa islamskiego, no, biorąc pod uwagę wsparcie dla tychże Hashabi w Iraku. No i finalnie no, zlikwidowany na lotnisku w Bagdadzie. To jest konsekwencja?
Tak jak powiedziałem, w okresie wojny z państwem islamskim trzeba też pamiętać, że wtedy rządził Barack Obama i było inne podejście. Były jednocześnie prowadzone rozmowy dotyczące JCPOA, czyli porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Donald Trump zmienił całkowicie tą politykę. To było też już po zasadniczo wyparciu Państwa Islamskiego z Iraku, więc zmienił też politykę wobec Iranu, wycofał się z JCPOA. Zabicie Sulejmaniego nie było oczywiście konsekwencją jego roli w wojnie z Państwem Islamskim, tylko było konsekwencją tego, jak ówczesne władze USA, a także Izraela, postrzegały rolę Sulejmaniego i zagrożenie z jego strony, jeżeli chodzi o ataki na oddziały amerykańskie stacjonujące w Iraku. Trzeba pamiętać, że Sulejmani odgrywał też ważną rolę, jeżeli chodzi o ataki szyitów na Amerykanów w czasie tej okupacji 2003-2010. Natomiast później, tak jak powiedziałem, w latach 2014-2017 tych ataków nie było, ponieważ był wspólny cel, nawet jeżeli nigdy tego Iran i Stany Zjednoczone nie wyartykułowały, że ten cel jest wspólny, to ten cel był wspólny, zniszczenie Państwa Islamskiego. Inna była motywacja Iranu, jeżeli chodzi o zniszczenie Państwa Islamskiego. Inna była motywacja Stanów Zjednoczonych, ale cel był wspólny, ponieważ było to zagrożenie z jednej strony dla Zachodu, a z drugiej strony dla Iranu i szyitów.
A zatem w tym CV Qasem Sulejmani miał zasługi dla Stanów Zjednoczonych, ale miał też pewne...
Znaczy to nie były zasługi dla Stanów Zjednoczonych, bo Iran nigdy tego nie robił dla Stanów Zjednoczonych, tylko dla siebie. Trzeba pamiętać, że Państwo Islamskie dokonało szeregu zamachów terrorystycznych na terenie Iranu. I to było naprawdę bardzo duże zagrożenie dla Iranu, gdyby Państwo Islamskie zajęło Bagdad, gdyby Państwo Islamskie doszło do świętych miejsc szyickich, do Karbali i do Nadżafu, tak? Gdyby doszło do granicy, przecież pierwsza bitwa między Irańczykami a Państwem Islamskim, pierwszy raz przekroczyli siły irańskie przekroczyły granicę, gdy Państwo Islamskie doszło do granicy z Iranem w prowincji Diyala, tam o miejscowość, w tej chwili zapomniałem, jak się nazywa ta miejscowość, była bitwa.
Panie doktorze, to, co jest istotne i co mnie interesuje w tym momencie, myślę, że naszych słuchaczy, mamy już krajobraz po ISIS. Są różne analizy, raporty, które raczej w miarę optymistycznie rysują krajobraz społeczny, że nie ma perspektyw na odrastanie tego nowotworu. Natomiast jedno mnie interesuje, obiecałem o to zapytać. Atak na bazę Tower 22 i przy okazji ataku na bazę sił amerykańskich, literalnie ona nie znajduje się na terenie Iraku, ale przecież na terenie Iraku są nadal żołnierze amerykańscy. Jak to wygląda dzisiaj? Na zasadzie tego trójstyku w dużej mierze, patrząc na trójstyk granic, Jordania, Syria, Irak, Amerykanie, którzy nie są oficjalnie w rozumieniu, nie okupują Iraku, ale mają swoje przyczółki. No i mamy do czynienia z tym atakiem na bazę Tower 22. Wiem, że w internecie pan też tę sprawę komentował. Proszę nam przybliżyć, panie doktorze, amerykańska obecność wojskowa dziś już w nieokupowanym Iraku i w najbliższej okolicy. Jak to wygląda i o co chodzi z tym atakiem? Druga część pytania na zakończenie.
Tak, więc to nie jest ta sama obecność, która była po 2003 roku. Tamta zakończyła się w 2011, natomiast w 2014 Amerykanie pojawili się w Iraku na prośbę rządu irackiego. Po zakończeniu wojny z Państwem Islamskim doszło do podpisania za premierostwa Mustafy Al-Kazimiego doszło do podpisania umowy międzypaństwowej między Irakiem a Stanami Zjednoczonymi dotyczącej stacjonowania sił amerykańskich, ale nie w celach bojowych, tylko w celach szkoleniowych i doradczych. Więc ona jest mocno ograniczona, czyli jest 2,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich w Iraku. No oczywiście były głosy dotyczące usunięcia Amerykanów, zakończenia tej obecności. One się pojawiły najpierw po zabiciu Kasema Sulejmaniego i jednocześnie, bo to też jest bardzo istotne, to się pomija, a to było niezwykle istotne dla sytuacji w Iraku, Abu Mahdiego al-Muhandisa, który był dowódcą polowym al-Hasha Shabi i miał ogromny autorytet. Tutaj natomiast obecnie rząd iracki jest politycznie kontrolowany przez siły związane z al-Hasha Shabi. I dlatego ta sprawa znowu wróciła. Jeżeli chodzi o ten atak w Tower czy enklawie Attany w Syrii, już tam było na granicy. W każdym razie to jest tak, że jest taka enklawa Attany, która blokuje jeden z szlaków wiodących z Iraku przez Syrię do Libanu. I dlatego tam są Amerykanie. I dlatego też jest to celem tych sił irackich, które no, w momencie, gdy te milicje irackie zakończyły walki z Państwem Islamskim na terenie Iraku, to część z nich, nie realizując już w tym momencie zadań państwowych, tylko realizując zadania niepaństwowe, jako powiedziałem niepaństwowy, zaczęły aktywność na terenie Syrii za zgodą Bashara al-Assada. Więc tutaj, ale natomiast to uderzenie oczywiście miało związek z czynnikiem, kolejnym czynnikiem destabilizującym, jakim jest wojna w Strefie Gazy. No i oczywiście tak, jest ta zasada quid pro quo, czyli uderzenie, odpowiedź. Sprawę to, że patroni polityczni tych sił wchodzą do zaplecza rządu Mohameda As-Sudaniego, komplikuje sytuację, więc znowuż odżyła kwestia usunięcia Amerykanów z Iraku, ale wszystko wskazuje na to, ponieważ bezpośrednim zapleczem Sudaniego, rządu Sudaniego, jest ugrupowanie Państwo Prawa byłego premiera Nuriego al-Malikiego, który jest znacznie bardziej pragmatyczny w tych relacjach między innymi z Amerykanami niż niektóre inne siły szyickie, więc raczej nic nie wskazuje na to, żeby owocem miało być usunięcie, rzeczywiście, żeby to wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Iraku miało nastąpić dość szybko. Natomiast no, tutaj pewne eskalacje mogą następować w najbliższym czasie, jest to bardzo prawdopodobne i to będzie oczywiście też w dużej mierze pochodną sytuacji w Strefie Gazy, ale warto też pamiętać, że to zaplecze polityczne al-Hasha Shabi, ono jest też świadome ryzyka. Ono ma w tej chwili władzę w Iraku i ma profity z tego, że ma władzę i wie, że nie powinno przekroczyć pewnej czerwonej linii, ponieważ to może skutkować eskalacją ze strony odpowiedzi ze strony Stanów Zjednoczonych, a destabilizacja Iraku będzie działała na ich niekorzyść, no bo destabilizacja w momencie, gdy oni mają władzę, no jest na niekorzyść władzy, tak?
A zatem mamy, drodzy Państwo, prawdziwy tygiel interesów, kompleks bezpieczeństwa, dzisiejszy Irak, który jest dużo bardziej szyicki, który układa relacje z sąsiednim Iranem, który z kolei przez kilka lat miał wyjątkowo po drodze ze Stanami Zjednoczonymi w ramach globalnej koalicji przeciwko państwu islamskiemu. No ale ten dzisiejszy rząd zdominowany przez szyitów w Iraku wie doskonale, o czym zapewniał nas pan dr Witold Repetowicz, że pewnej czerwonej linii nie może przekroczyć, a zatem niesnaski, jakieś delikatne uderzenia, kontry, tak, ale nie może dziać się tak, że Amerykanie będą prowokowani do większych, silniejszych odpowiedzi. A zatem mam wrażenie, że ten Irak, wiemy dużo więcej, biorąc pod uwagę naszą rozmowę, dzięki panu doktorowi Witoldowi Repetowiczowi, ale wciąż ta równowaga jest bardzo, bardzo delikatna. Będziemy śledzić, drodzy państwo. Audycję realizował Krzysztof Mysiak. Ja bardzo dziękuję, panie doktorze, za pojawienie się już po raz drugi. Mam nadzieję, że nie ostatni w GPS.
Dziękuję bardzo.
Życzę państwu dobrych snów o Iraku. Po interwencji będziecie mogli także posłuchać od jutra na Spotify. Dobranoc, szukran, czyli dziękuję po arabsku.